Witam Państwa. Mamy wciąż zimę. I jest zimno. W Warszawie podobno spadło więcej śniegu niż na Kasprowym. U wybrzeży Chin zamarzło Morze Żółte. Na Florydzie zmarzły pomarańcze. Przez wschodnie wybrzeże Stanów przeszły trzy potężne burze śniegowe. Nawet w moim ogrodzie niedaleko Seattle, gdzie normalna zima składa się głównie z deszczu, w tym roku temperatura spadła do minus 15 stopni Celsjusza i zmroziła wiele roślin. Cała nadzieja w globalnym ociepleniu, które podobno już nadchodzi. Na jesieni w Kopenhadze przedstawiciele wielu krajów obradowali, jak ociepleniu zapobiec. Na szczęście niewiele uchwalili, może dlatego, że na dworze było już dotkliwie zimno. Czy możemy więc mieć nadzieję, że niedługo się ociepli? Odkładając żarty na bok, trzeba sobie powiedzieć, że sprawa może być poważna. Jeżeli wieszcze globalnego ocieplenia mają rację, to pod koniec XXI wieku średnia temperatura na Ziemi ma być o 3 do 4 stopni Celsjusza wyższa, co z kolei ma spowodować podniesienie poziomu oceanów i wiele kataklizmów. Aby temu przeciwdziałać, powinniśmy już teraz, od zaraz, zredukować tempo rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim konsumpcję węgla i ropy naftowej. Gdy spojrzeć z boku na przewidywania i proponowane rozwiązania, to oczywiste jest, że sprawa zrobiła się bardzo polityczna. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony stoją silne interesy polityczne i gospodarcze. Sprawę rozdmuchuje zawsze rząd na sensacji prasa, a podchwytują to wszystkie odmiany ruchów ekologicznych i antyglobalistycznych. Naukowa prawda schodzi w tej sytuacji na drugi plan. Zresztą i tak mało kto rozumie szczegóły modeli klimatycznych. To prawda, że przewidywanie klimatu jest trudniejsze niż wysłanie rakiety na Księżyc, ale podstawy meteorologii leżą w fizyce. Postanowiłem zatem, no może nie rozwiązać problem, ale przynajmniej zrozumieć, o co chodzi. Najczęściej spotykane wyjaśnienie globalnego ocieplenia tłumaczy go efektem cieplarnianym. Gdy zwiększa się ilość dwutlenku węgla w atmosferze, to promieniowanie podczerwone z powierzchni Ziemi, które jest podstawową formą utraty ciepła, jest wyłapywane przez ten dwutlenek węgla i połowa jego jest odbijana z powrotem. Fajnie, ale czy ten sam efekt nie stosuje się do promieniowania słonecznego, które ogrzewa Ziemię? Otóż nie. Słońce jest bardzo gorące i maksymalna energia promieniowania przypada na zakres światła widzialnego. Dla światła widzialnego atmosfera ziemska jest w zasadzie przezroczysta, no chyba że są chmury, ale o tym potem. Większa część światła widzialnego dociera do powierzchni Ziemi, gdzie jest pochłaniana, a potem wypromieniowywana jako promieniowanie podczerwone. Zaś promieniowanie podczerwone nie może uciec, bo gazy cieplarniane odbijają dużą jego część z powrotem. Rodzaj pułapki, która prowadzi do ogrzania powierzchni Ziemi o dobre 20 stopni. Sęk w tym, że opisany efekt cieplarniany nie jest niczym nowym. Tego typu mechanizm jest po prostu związany z istnieniem ziemskiej atmosfery. To, czym się martwimy, to możliwością zaburzenia tego procesu. Gdy dwutlenku węgla w atmosferze przybywa, na przykład na skutek działalności przemysłowej człowieka, to efekt cieplarniany może ulegać wzmocnieniu, co ma prowadzić do globalnego ocieplenia. Gdyby na przykład istniejący dwutlenek węgla pochłaniał 10% promieniowania podczerwonego, to dwukrotne zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze prowadziłoby do pochłaniania około 20% promieniowania, co z kolei powodowałoby dwukrotne wzmocnienie efektu cieplarnianego. Ale tak nie jest. Już w tej chwili pary wodnej, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych jest tak dużo, że foton promieniowania podczerwonego emitowany z powierzchni Ziemi praktycznie nie ma szansy uciec w kosmos. Pochłanianie jest niemal stuprocentowe. Jeżeli tak, to nawet po podwojeniu ilości dwutlenku węgla nadal będzie on pochłaniał tylko 100%. Coś tu nie gra. Musimy zrobić jeszcze dokładniejszą analizę. Tak naprawdę to dwutlenek węgla nie pochłania całego promieniowania podczerwonego, a tylko promieniowanie z określonego pasma. Pasmo jest rozmyte do pewnej szerokości, bo część cząsteczek łapie promieniowanie poruszając się do przodu lub do tyłu. Gdy cząsteczek przybywa, to wprawdzie pochłanianie w środku pasma jest wciąż 100%, ale też całe pasmo ulega rozszerzeniu. Ostatecznie mamy więc zwiększenie efektu cieplarnianego, ale jest to efekt drugiego rzędu, a więc stosunkowo słaby. Przewidywania klimatologów szacują całkowity wzrost temperatury związany bezpośrednio ze zwiększeniem ilości dwutlenku węgla na około 1 stopień Celsjusza. To za mało, aby się przejmować. Ale dwutlenek węgla nie istnieje w oderwaniu od całego systemu ekologicznego. Gdy dwutlenku węgla przybywa i temperatura zaczyna wzrastać, to zwiększa się ilość pary wodnej w atmosferze, która jest jeszcze silniejszym gazem cieplarnianym, uwalniany jest dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie oceanicznej, topnieją czapy lodowe, więc mniej światła słonecznego jest odbijane w przestrzeń i tak dalej i tym podobne. Mamy więc do czynienia z mnożnikiem, który zwiększa globalny przyrost temperatury do wspomnianych 3, 4 albo i 5 stopni Celsjusza. Poza tym większa ilość dwutlenku węgla może powodować przyspieszenie rozwoju roślin, które, jak to w cieplarni, wyłapują dwutlenek węgla i zamieniają go na tlen. Zaraz, to by działało w drugą stronę. Zapomnijmy więc o tym argumencie, zresztą i tak lasy zostały już wycięte. Podsumujmy zatem, co wiemy. Globalne ocieplenie, a dokładniej wpływ człowieka na wzrost globalnej temperatury na Ziemi, ma się brać z produkcji przemysłowej, która prowadzi do zwiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Bezpośredni wpływ dwutlenku węgla na efekt cieplarniany jest stosunkowo niewielki, ale powoduje on całą kaskadę efektów, które mają zwielokrotniać efekt końcowy. W tym miejscu moja dusza fizyka się buntuje. O ile pochłanianie promieniowania podczerwonego przez atmosferę jest zjawiskiem mierzalnym, to twierdzenie, że efekty wtórne zwiększają efekt pierwotny kilkukrotnie, brzmi niemal fantastycznie. Takie zjawiska zazwyczaj mają miejsce w układach niestabilnych i inicjują zmianę stanu. Kilkukrotne wzmacnianie efektu w układzie stabilnym zdarza się niezwykle rzadko. Czy na pewno dobrze zgadliśmy, co tu jest pierwotną przyczyną, a co skutkiem? Krytycy teorii globalnego ocieplenia powodowanego przez zwiększoną emisję dwutlenku węgla zazwyczaj wskazują na dane geologiczne ujawniające korelację temperatury na Ziemi z cyklami aktywności słonecznej. Słońce jest pierwotnym źródłem energii docierającej do Ziemi i w oczywisty sposób każda perturbacja słoneczna odbija się na bilansie energetycznym naszej planety. Tyle, że wahania w globalnej ilości promieniowania słonecznego też są za małe, aby wyjaśnić obserwowane zmiany średniej temperatury na powierzchni Ziemi w ciągu ostatnich 200 lat. Ponieważ jednak 11-letni cykl plam słonecznych ma swoje odbicie w 11-letnim cyklu zmian klimatycznych, więc jakiś związek musi istnieć. Jedna z teorii przewiduje wpływ cyklów słonecznych na powstawanie chmur. Plamy słoneczne zmieniają nie tyle całkowite natężenie promieniowania widzialnego, ile natężenie pól magnetycznych. Te z kolei mają powodować odchylanie cząsteczek promieniowania kosmicznego docierającego na Ziemię spoza Układu Słonecznego. To promieniowanie ma dostarczać zarodników kondensacji pary wodnej prowadzących do powstawania chmur. Mniejsza ilość promieniowania kosmicznego to mniej chmur odbijających światło słoneczne, czyli więcej energii docierającej do powierzchni Ziemi. W czasie maksimum aktywności słonecznej, które ostatnio miało miejsce na początku lat 2000, powinniśmy więc obserwować wzrost globalnej temperatury i na odwrót. Nomen omen, od 2 lat przechodzimy przez minimum aktywności słonecznej, a start nowego cyklu trochę się opóźnia. Czy może stąd pochodzi obecna fala mrozów na półkuli północnej? Aby zilustrować rozbieżności teorii i jak mało w sumie wiemy, popatrzmy na stosunkowo niedawne doniesienia naukowe. Zespół naukowców zaobserwował, że w okresach podwyższonej temperatury wody na powierzchni Pacyfiku średnia pokrywa chmur była zmniejszona. Interpretacja zwolenników teorii globalnego ocieplenia, opublikowana w magazynie Times, jest jednoznaczna. Zwiększona emisja dwutlenku węgla prowadzi do podwyższonej temperatury oceanów, co z kolei zmniejsza pokrywę chmur i powoduje dodatkowe ocieplenie. Mamy więc dodatnie sprzężenie zwrotne, które wzmacnia globalne ocieplenie. Interpretacja przeciwników tej teorii jest równie prosta. To zmiana w pokrywie chmur, spowodowana przez Słońce i zjawiska kosmiczne, prowadzi do podwyższonej temperatury oceanów. A ponieważ ciepła woda gorzej rozpuszcza dwutlenek węgla, więc mamy dodatkowo zwiększenie ilości CO2 w atmosferze. Widać zatem, że zależnie od przyjętych założeń można te same fakty interpretować na zupełnie różne sposoby. Dla wielu ludzi dyskusja jest już skończona i powinniśmy natychmiast, od zaraz, ograniczyć wszystkie ludzkie działania prowadzące do emisji dwutlenku węgla. na przykład poprzez wymaganie, aby nowe elektrownie używały odnawialnych źródeł energii. Wymaganie niby słuszne, ale elektrownie odnawialne są dużo droższe, a największe zapotrzebowanie na nową energię jest w krajach rozwijających się. Kto za to zapłaci i czy nie jest to nowy neokolonializm prowadzący do dalszego zwiększenia przepaści między bogatymi i biednymi? Właśnie tego typu pytania doprowadziły do załamania się szczytu w Kopenhadze. Oczywiście globalna recesja gospodarcza też nie pomogła. A ja jestem niedowiarkiem i dla mnie wciąż podstawowym pytaniem jest, czy teoria globalnego ocieplenia dobrze interpretuje obserwowane zmiany klimatyczne. Przypomnijmy, skąd się wzięło zainteresowanie efektem cieplarnianym. W latach 60. i 70. dominowały obawy, że Ziemię czeka globalne ochłodzenie i nadchodzi nowa epoka lodowcowa. Stephen Schneider, dziś wiodący ekspert globalnego ocieplenia, zaproponował wtedy, że może nie będzie tak źle, bo efekt cieplarniany powodowany przez emisję dwutlenku węgla trochę Ziemię podgrzeje. I tym optymistycznym akcentem kończąc, żegnam się z Państwem do następnego felietonu.